To jest podcast audycji Na Pradze, której partnerem jest Galeria Wileńska. Radio Praga, wybija rytm.
Witam raz jeszcze. Jeszcze raz kłania się Państwu ze studia przy ulicy Szwedzkiej Stalowej Damian Sawicki. Po krótkiej przerwie muzycznej bardzo mi miło zakomunikować, że nasz pierwszy gość, tak jak już wspomniałem, jest w studio. I zanim ją, naszego gościa, przedstawię, podzielę się z Wami małą refleksją. Kiedyś, jeszcze zanim postanowiłem tak naprawdę zostać warszawiakiem, odwiedzałem to miasto regularnie, przechadzałem się ulicami stolicy, czytając nazwy ulic. Szczególnie lubiłem chadzać po uliczkach, których patroni i patronki nic mi nie mówili. Pewnego dnia wybrałem się tutaj niedaleko na spacer po Żeraniu i wszedłem na ulicę Budzińskiej-Tylickiej. To nie były jeszcze te czasy, gdzie można było wszystko łatwo wygooglować, gdzie każdy trzymał smartfona w kieszeni i za sekund pięć dowiadywał się, kim taka osoba była. I gdzieś mi to nazwisko, pamiętam, utkwiło. I moja dzisiejsza gościni, drodzy Państwo, swoją literacką próbą osobę pani doktor mi pięknie przywróciła. I druga myśl jest taka, że książka, o której będziemy za chwilkę rozmawiać z panią Dominiką, w treści i stylu pisania przypomina mi dzieła klasyków, których bardzo szanuję, a więc Prusa, Żeromskiego czy Naukowską, o której kilka zdań w tej książce, w tej opowieści znajdziemy. I to się naprawdę, naprawdę fajnie mnie osobiście czytało. Drodzy słuchacze, w naszym studio dziś jest pani Dominika Buczek, autorka książki Parasolki. Dzień dobry, witam panią bardzo, bardzo
Dzień
serdecznie.
Dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło.
Zanim zaczniemy rozmawiać o parasolkach, z okładki książki wydanej bardzo fajnie przez wydawnictwo literackie przytoczę parę zdań na pani temat, bo wydaje mi się, że warto. Dominika Buczak, drodzy państwo, to pisarka i dziennikarka, autorka powieści Plac Konstytucji i Dziewczyny z placu, rozpisanej na dwa tomy historii jednego z centralnych placów Warszawy, jego mieszkanek i mieszkańców. Współautorka książki złożonej z wywiadów z polskimi gejami, Gejdar, oraz biografii profesora Lwa Starowicza, Pan od seksu. Finalistka konkursu Nagrody Literackiej Gryfia za Dziewczyny z placu, a w roku 2022 wydała inspirowaną rodzinną historią powieść Całe piękno świata. Pani Dominiko, czy ja jeszcze coś powinienem w tej chwili dodać, co pięknie uzupełni pani bio, pani dossier?
Myślę, że wystarczy ta książkowa historia. Skoro jestem tu jako pisarka, to o książkach rozmawiajmy.
No to być może nieco sztampowe, ale ważne pytanie. Skąd pomysł, by napisać powieść o początkach polskiego, no takiego zorganizowanego feminizmu? Mhm.
To jest taka książka, którą ja chciałam dawno napisać. Zawsze chyba, o zawsze. Zawsze od kiedy jakoś naukowo się interesowałam no, taką poważniejszą nauką niż powiedzmy szkolna. Studiowałam polonistykę i gdzieś w trakcie studiów natrafiłam na trop Narcyzy Żmichowskiej, o której tutaj w Warszawie chyba więcej, taka jest powszechniejsza wiedza, bo jest ogólniak znany bardzo imienia Żmichowskiej i choćby stąd to nazwisko jest bardziej oswojone. Ja zupełnie o niej nic nie wiedziałam, studiowałam w Krakowie i ona mi się wydała tak pasjonującą osobą, że zaczęłam tropić, śledzić ją, a potem za nią kolejne sufrażystki. I bardzo zaskakujące dla mnie było to, że ich historia jest bardzo ciekawa. Niemal każda z nich zasługuje naprawdę na biografię, jakieś takie poważne opracowanie naukowe albo popularyzujące ich historię. A tak naprawdę bardzo, bardzo mało o nich wiemy. Mhm. A jednocześnie te nasze sufrażystki, czyli te pierwsze feministki, które walczyły o prawa wyborcze, to są osoby, które zorganizowały rewolucję, którą wygrałyśmy. To się rzadko w Polsce zdarza, żeby była wygrana rewolucja czy wygrane powstanie. Bardzo dużo wiemy o dowódcach przegranych powstań, znamy ich nazwiska, oni mają tablice pamiątkowe w różnych miejscach, a one są jakieś takie zapomniane. I ja miałam taką misję, żeby je przywrócić. Kiedy byłam dziennikarką, to myślałam, że napiszę taką książkę złożoną z ich portretów, a kiedy zaczęłam pisać powieści, to pomyślałam, że to jest nawet taka bardziej pojemna formuła, bo można to w taki lżejszy, przystępniejszy sposób przedstawić.
Nie byłoby tej książki, gdyby nie bohaterki i bohaterowie. I niezwykle interesująco wykreowała Pani postaci w tej książce, żeńskie i męskie. Te żeńskie to, tak przeciwstawiając sobie troszkę, to osoby pracujące, zaradne i na wskroś, mam tak wrażenie, uczciwe. Tak się to czyta, a mężczyźni, nie licząc mężów głównych bohaterek, chociaż i oni mogą mieć coś za uszami, to często osoby małostkowe, nie wiem, trącające lekkim szowinizmem, a nawet seksizmem.
Nie, no nie, chyba. Tadeusz jest.
No. I nawet Piłsudskiemu tam w tej książce ciut się od pani dostało za brak tej tak zwanej, nie wiem, elastyczności w polityce wobec kobiet. Później nieco uległ, tak? Ale do tego wrócimy. No i takie pytanie mi przychodzi do głowy, czy to porównanie tych postaci, tych w podziale na męskie i żeńskie, na właśnie na tą płeć, ma jeszcze jakoś bardziej wzmacniać rolę kobiet? I proszę tutaj nie traktować tego pytania, jakbym stawał okoniem za mężczyznami, nie?
Starałam się. Starałam się, żeby ta linia podziału trochę inaczej jednak przebiegała i wydaje mi się, że również chyba taka najgłówniejsza bohaterka fikcyjna tej książki, czyli Irena, nie jest taką krystaliczną postacią, która byłaby pracowita, która może poświęca mi więcej czasu niż mężczyzną, no bo jest to książka o kobietach, więc może lepiej rozumiemy jej motywację, jej rację, ale ona też ulega konwenansom takim towarzyskim, niekoniecznie miło traktuje swoją bardzo młodą krewną, która trafia pod jej opiekę, pozbywa się jej z domu, no ma też trochę za uszami. Więc wydaje mi się, natomiast jest to taka trudność, jak pisze się o, właśnie to jest jedna z trudności, którą miałam przy pisaniu tej książki, kiedy pisze się o sufrażystkach, to wiadomo, jest to powieść, w której występują postaci historyczne. Moje założenie było takie, żeby pisać wyłącznie o nich fakty, które znam, żeby nie wymyślać, żeby nie robić takiej powieści, w której historyczne postaci są fabularyzowane, więc ta cała warstwa fabularna wywodzi się z tych bohaterek fikcyjnych. I to była właśnie taka trudność, żeby one wszystkie nie były takie złote, wspaniałe i...
Bo do tego też chcę nawiązać w tym moim kolejnym pytaniu, bo no jakby nie ukrywajmy, znaczy może ja się pomylę, ale najważniejsza i najbardziej interesującą rzeczą, opisem w tej książce są relacje między głównymi bohaterkami tejże właśnie historii. I mamy tu wspomnianą już przez panią, no, aspirującą do wyższej burżuazji, tak to możemy ująć, Irenę. Mamy rewolucjonistki Wandę, Marysię, Olę. No, mamy Stasię, tą chyba najgłówniejszą z głównych bohaterek, takie odniosłem wrażenie, której postać mi osobiście najbardziej przypadła do gustu i która to chyba tą swoją rolę odnajduje w tych działaniach głównie filantropijnych. No i w końcu mamy wymienione, opisane, a często też biorące udział w akcji postacie historyczne, czyli takie panie jak właśnie wspomniana wcześniej dr Budzyńska-Tylicka i tu jeszcze przeczytam Paulina Kuczalska, Reinschmidt, Anna Tomaszewicz-Dobrska czy Maria Dulębianka. I ja tak czytając się też zastanawiałem nad pani takim procesem twórczym. I przyszło mi takie pytanie do głowy, czy dla dobra książki, jej, nie wiem, przekazu, odbioru, nie lepiej było postawić, nie wiem, na jedną postać główną, przeniknąć ją troszkę tak na, nie wiem, na wskroś, a wokół niej, nie wiem, dla równowagi, dla złapania oddechu, nie wiem, opisywać inne panie.
Chodzi panu o te historyczne postacie?
Tak, tak.
No tak, tylko ja chciałam im zbudować pomnik. I takie było moje założenie. Ja chciałam naprawdę przywrócić ich nazwiska, chociaż musi pan je przeczytać, bo one są skomplikowane i podwójne często. co oczywiście też nie jest przypadkowe, że one są podwójne. Chciałam przywrócić pamięć o nich i wierzę, że będą powstawały kolejne opracowania, kolejne książki. Każda z nich zasługuje na osobną historię i mam nadzieję, że tak się stanie. No, wiadomo, że o Aleksandrze Piłsudskiej siłą rzeczy wiemy najwięcej, ale o Tomaszewicz-Dobrskiej Albena Grabowska napisała powieść, więc ona też już gdzieś tam się pojawia. To jest absolutnie niezwykły życiorys. No, ale każda z nich, na przykład ja mam taką szczególny sentyment wobec Pauliny Kuczalskiej i Rhein-Schmidt, o której praktycznie nic nie wiemy, a właściwie gdybym miała wybrać jedną z nich, która najbardziej przysłużyła się temu, że Polki dostały prawa wyborcze, wywalczyły prawa wyborcze jako jedna z pierwszych na świecie, to ona chyba byłaby tutaj osobą, no, takim numerem jeden w mojej ocenie.
No też, bo też wydaje mi się, że pani Paulinie poświęciła tak najwięcej uwagi w książce. Znaczy ona tam często występuje trochę jak dzisiaj byśmy powiedzieli guru dla tych młodych dziewcząt.
Tak, dlatego, że ona stworzyła takie niesamowite miejsce. Ona na pewno nie była krystaliczną osobą, była trudny, miała charakter, radykalne bardzo poglądy, takie, które właściwie utrudniały trochę współpracę z nią i czerpała dużo z wzorów brytyjskich, patrząc na brytyjskie feministki. Ona była taką bardzo światłą osobą, podróżującą po świecie i dużo nie chciała popełniać ich błędów i dlatego tak radykalnie czasami stawiała granice. Ale ona przy Nowym Świecie 4 stworzyła taki... Ona mieszkała tam ze swoją partnerką życiową, prawdopodobnie Józefą Bojanowską, i stworzyły tam taki niezwykły salon. To było mieszkanie, w którym one mieszkały, ale też stworzyły redakcję pisma Ster, które całe poświęcone było walce o prawa wyborcze, więc one tam miały redakcję, przychodziły dziennikarki z tekstami. Była tam sala wykładowa, gdzie były wykłady, była czytelnia pism zagranicznych, które o tej kwestii, to się wtedy nazywało kwestia kobieca, poświęconych kwestii kobiecej. No, nie ma żadnej pamiątki po niej, ale mam nadzieję, że będzie w tamtym miejscu. I ona rzeczywiście jest bardzo zapomniana. Trochę to jest związane też z tym, że ona była bardzo pracowitą osobą, ale taką pracowitą, która poświęciła się takiej sprawie, która została wywalczona. Jednocześnie ona wierzyła, że samo wywalczenie praw wyborczych sprawi, że wszystkie problemy kobiet zostaną rozwiązane. No, nigdy w historii świata nie było takiej sytuacji, żeby kobiety miały prawa wyborcze, więc te pierwsze sufrażystki, tym ona uważały, że samo to, że kobiety dojdą do władzy, zmieni sytuację ich życiową i wszystkie sprawy trudne załatwią. Wiemy, jak historia się potoczyła i że to nie jest takie proste. Nie wystarczy same takie faktyczne prawa wyborcze, no ale tak myślała. Więc tak, rzeczywiście Paulina jest osobą, która jest bardzo bliska mojemu sercu. Paulina Kuczalska, Rhein-Schmidt, i chciałam ją tak oswoić nas z tym nazwiskiem.
Wróci pani kiedyś do niej? Swojej pracy do niej?
Nie wiem, dlatego z nią jest problem, bo ona, bardzo dużo materiałów, które były jej poświęcone, spłonęły w czasie powstania, więc wiedza na jej temat jest bardzo fragmentaryczna. Jednocześnie ta jej pracowitość była poświęcona takiemu mało spektakularnemu działaniu, jak właśnie pisanie te odezwy ona pisała.
A to pismo gdzieś w archiwach się zachowało?
Tak, to pismo jest dostępne, ono jest niestety nudne, bo to są takie agitki, więc one były wtedy potrzebne, no ale się po prostu zaktualizowały w momencie, kiedy prawa wyborcze zostały, kobiety wywalczyły, więc nie wiem, do niej nie jestem pewna, czy wrócę.
Jasne. Pani książka to nie jest podręcznik absolutnie do historii Polski, czy nawet do historii polskiego feminizmu.
Ale to jest powieść.
To jest powieść. No i właśnie, czy tę powieść powinno się czytać przede wszystkim dla rozrywki, czy też ta historia może być, nie wiem, przyczynkiem do głębszych badań każdego z nas. Ja jestem osobiście bliższy myśleniu o tej drugiej opcji. Ja się po prostu feminizmem polskim, w ogóle feminizmem, zainteresowałem po lekturze pani książki.
Więc to wspaniały komplement.
Czy ta opcja była, przeświecała pani pierwsze, w sensie rozrywka? czy też ta druga, żeby, o, rzucę ten kamyczek i zobaczymy.
No nie, ja to oczywiście chciałam, żeby każdy się skonfrontował ze swoim wyobrażeniem nie tylko na temat feminizmu, ale również na temat sytuacji kobiety, która była wtedy. I tak naprawdę przecież wiele z tych spraw, to się w kółko kręcimy i wiele z tych spraw nie zostało rozwiązanych wtedy w latach 20. i 30. I dalej powracamy ciągle do tych samych naprawdę tematów. Więc to jest takie pytanie o kobiety również dzisiaj. No ale to już mój warsztat pisarski i taki pomysł na to, żeby to podane zostało w taki sposób dosyć strawny i żeby to się czytało, żeby to była książka, która też jest taka trochę ku pokrzepieniu serc, bo do pewnego stopnia przynajmniej się pozytywnie kończy, no bo tutaj mogę zdradzić zakończenie, że dostały te kobiety prawa wyborcze.
No też miałem o to właśnie panią pytać, ale to też ze względu na kolej myślenia, jakby pani planów, o może w ten sposób, ale dojdę do tego, no bo jesteśmy na Pradze i ta wola, i ta Praga i ta wola to są takie dwie dzielnice, które pani tam umieszcza w tej opowieści i pisze pani o nich, jako o dzielnicach, które przede wszystkim dla kobiet były dzielnicami, to tak dość mocno powiem, biedy, głodu, brudu, różnych innych przykrości, nie wiem, które się z egzystencją w tych miejscach wiązały. No i teraz tak podejrzewam, że się pani pisząc tą książkę przygotowywała, więc być może uda się nam pani odpowiedzieć na to pytanie, czy można policzyć tak z perspektywy czasu, jak dużo wsparcia ze strony tych lewobrzeżnych społeczniczek, sufrażystek, feministek tamtych czasów otrzymały osoby będące, nie wiem, w potrzebie po tej stronie Wisły. Jak duża to była akcja, bo tam pani ją dość mocno o niej opowiada i mówi. I czy możemy gdzieś znaleźć informacje, już patrząc tutaj ze strony takiej archiwalnej, jakieś, nie wiem, źródła, jak wyglądały te działania, żeby to zgłębić jeszcze, żeby jeszcze zobaczyć, jak duża to była pomoc i akcja, i która, jeszcze jakby kontynuując to pytanie, która z bohaterek tamtych dni, która szczególnie przy pani badaniach, szczególnie przysłużyła się właśnie naszej dzielnicy, Pradze.
To drugie pytanie jest łatwiejsze i od razu mam na nie odpowiedź, ponieważ spośród bohaterek bardzo takich gdzieś nam z tyłu występujących, nie tak wyraźliście jak Paulina Kuczalska-Reinschmidt, jest również Aleksandra Piłsudska i na pewno ona byłaby tą postacią. Ona mieszkała na Pradze przez jakiś czas w okolicach Mińskiej. I ona, no choćby przez to, że była działaczką PPS-u, czyli tej partii, w której też działa moja bohaterka, która naprawdę poświęcona była przecież robotnikom i powstała trochę po to, żeby walczyć o Polskę, a trochę po to, żeby walczyć o robotników i o ich sytuację życiową. I tu właśnie moja bohaterka Wanda przyjeżdża na Pragę i na Wolę również i po prostu przeprowadza różnorakie agitki. Z jednej strony są to takie polityczne agitacje, ale z drugiej strony takie proste, taka prosta pomoc dla robotników i robotnic. To były często osoby w bardzo trudnej sytuacji. To był moment, kiedy już po rewolucji przemysłowej rozwijały się fabryki, w Warszawie było ich bardzo, bardzo dużo i te wszystkie nazwiska, które nam się kojarzą teraz z jakimiś niezwykłymi produktami jak Wedel albo nie wiem, Norblin, to trochę były też takie miejsca, gdzie ludzie byli bardzo źle traktowani i tak jak wszyscy robotnicy na całym świecie wtedy, no i dlatego musieli się jednoczyć i walczyć o swoje prawa. Więc przyjeżdżały również na Pragę te działaczki PPS-u do kobiet, które były często niepiśmienne, w ogóle nie miały świadomości, że mogą w jakikolwiek sposób negocjować swoją sytuację. To byli często ludzie, którzy przeprowadzali się ze wsi w poszukiwaniu lepszego życia, którego tak naprawdę tutaj zupełnie nie znajdowali. No to znamy te wszystkie obrazy, choćby z ziemi obiecanej. Nie było mowy o żadnych ubezpieczeniach, o żadnych takim wsparciu medycznym. Więc te działaczki, które z jednej strony były działaczkami, sufrażystkami walczącymi o prawa wyborcze, z drugiej strony działały walczyły o niepodległość, a z trzeciej strony starały się pomagać w sytuacji takiej trudnej robotnicy i robotników. Natomiast obawiam się, że nie można znaleźć takich danych, które byłoby takimi precyzyjnymi. To była raczej działalność taka społeczna, filantropijna, która miała pomóc. Nie sądzę, żeby ona była w jakiś sposób skodyfikowana i zapisana.
Jasne. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła w trakcie tutaj naszej rozmowy do głowy, że owe panie, te wszystkie panie, które w tej książce występują, każda była inna, się okazuje. One miały jedną może ideę, chciały być społeczniczkami, wspierać, ale miały swoje własne życie, tak to nazwijmy. Były żonami, matkami i tak dalej. To je też łączyło. Czy to był z pani strony zabieg, żeby pokazać, że przy okazji, oprócz tego, że ma się w sobie tego ducha do walki, do chęci zmiany, do poprawy losu kobiet, również nie zapomnieć o tym, że rodzina, że macierzyństwo u kobiety są równoważne, a może i nawet najważniejsze.
Różnie to pewnie bywa. Pewnie to u różnych kobiet różnie bywa. Po prostu taka jest sytuacja, kondycja życiowa kobiety, że musi się z tym mierzyć. I to jest właściwie taka nasza podstawowa trudność.
Ale
że...
mogła pani to pominąć w książce?
Ja no częściowo pomijam. Niektóre bohaterki nie mają dzieci, jedna przynajmniej. Ale inne mają, bo po prostu takie jest życie, że kobiety mają dzieci i też różni się ta ich sytuacja układa w momencie, kiedy mają te dzieci, jedna z bohaterek jest działaczką PPS-u i jej mąż też jest działaczem PPS-u. Oni się zachowują bardzo ryzykują swoje życie, bo to są członkowie organizacji bojowej, tej grupy takiej quasi terrorystycznej, którą założył Józef Piłsudski. I oni po prostu codziennie ryzykowali życie. No to w momencie, kiedy w domu pojawia się dziecko, to ktoś musi zrobić krok do tyłu, no bo to już raczej nie byłoby, nie dałoby się po prostu wychowywać dziecka w takiej sytuacji. Więc moja bohaterka musi zrezygnować ze swoich ambicji i planów, co jest dla niej bardzo trudne. Natomiast to po prostu to jest sytuacja życiowa kobiety, że jakoś musi sobie to poukładać i dopiero właściwie o wiele później zaczęliśmy nad tym się zastanawiać, jak dzielić te obowiązki, dzielić te przywileje i te, tak żeby to było w jakimś tam aspekcie porówno, a i tak nie jest.
A ja powiem tylko tyle, że te wątki fajnie ze sobą się komponują w pani książce. To nie jest tak, że jedno wyrywa nas, nie wiem, czytając o historii związanej z, na przykład, która mnie też ujęła, była taka postać, która bardzo, bardzo, bardzo polubiłem tą postać, czyli Anielica, osoba, która zajmowała się wyciąganiem dziewcząt, które schodziły najczęściej na prostytuującą się drogę i ona je wyciągała i tak dalej. I byłem bardzo ciekaw, kiedy się ta osoba, ta Anielica znów pojawi. Ale za chwilę pojawił się wątek rodzinny i też mi on i pewnego rodzaju rodzinne, domowe dialogi na temat tego, co przygotować do jedzenia i pani bardzo pięknie to sobie utkała, więc gratuluję. Fajne to było.
Bardzo dziękuję.
Pani książka Parasolki kończy się obietnicą, bo jeszcze nie decyzją, że prawa wyborcze kobietom zostały przyznane. Chyba, tak pamiętam, że to była obietnica, że tam jeszcze nie doszliśmy w tym momencie do tego, tam było po tym spotkaniu z marszałkiem.
Tak, potem już są, jeszcze wybory i już taka kwestia, tak. To ostatni mam wybory.
Tak, i to jednak jakby nie zamknęło rozdziału feminizm w polskiej historii, no to muszę teraz panią zapytać, czy planuje pani dalszy ciąg pracy nad historią polskiego feminizmu.
To byłoby ciekawe. Parasolki 2 na przykład.
No.
Może kiedyś, na razie nie. Na razie, ale na pewno będę pisała o kobietach, to mnie bardzo interesuje. Chociaż ostatnio zauważam takie troszeczkę, bo zawsze się zarzekałam, że wyłącznie o kobietach. Chociaż nie da się opowiedzieć historii świata, tylko mówiąc o połowie ludzkości. Nawet jakiegoś tam wycinka świata. Ostatnio jakoś tak gdzieś ci mężczyźni też przykuwają moją uwagę. Następna moja książka to nie będzie w ogóle powieść, tylko biografia, więc troszkę odchodzę na bok, ale niedaleko od czasów, które opisuję w Parasolkach. Natomiast kolejna moja powieść będzie się toczyła w latach 80., 90. i nawet nie w Warszawie, co nie jest typowe jak na mnie, bo ja bardzo
lubię. Ale którego wieku?
20.
Dobrze.
To jest nietypowe, bo ja bardzo lubię pisać o Warszawie i bardzo lubię Warszawę i bardzo jakoś ona tak żyje we mnie i żyje w tych moich książkach też. Ale tutaj tak nie będzie. Tak mi się wydaje, że ją napiszę, no bo na razie piszę biografię, więc zobaczymy jak to, ale tak, tak mi się zaczyna układać powoli ta kolejna powieść. Natomiast wydaje mi się, że są tam ciekawe historie do opisania też tego współczesnego feminizmu. Jest też więcej materiałów, bo z sufrażystkami jest taki problem, że nie ma jednej książki, która by zbierała te historie. Bardzo są fragmentaryczne informacje na ich temat. Ta dokumentacja jest bardzo taka żmudna i trzeba grzebać. Tu dwa zdania, tu trzy zdania. Są na szczęście już profesorki, które są pomocne i wspaniałe i bardzo dużo wiedzą na temat tych sufrażystek, więc pokierowały mną, ale no, jest to taki żmudny proces zbierania tych informacji.
Znaczy pomysł na tą nową powieść może być podobny w sensie narracji, że będzie pani przetykać postaci historyczne z postaciami fikcyjnymi, czy to jest pytanie w tym momencie za trudne na odpowiedź?
Nie jest za trudne, nie, na pewno nie. Natomiast na pewno będzie to tak, bo to jest jakiś chyba taki wzór, który się powtarza u mnie, mojej twórczości, że na pewno będzie to opowieść o tym, jak historia duża oddziałuje na historię małą poszczególnych osób. Mhm. Ja się wychowywałam do 10 roku życia w takiej miejscowości pomiędzy niedaleko Oświęcimia, która się nazywa Brzeszcze. I ona to nie jest na Śląsku, ale blisko Śląska i cała powstała wokół kopalni. I ja myślę, że tam będzie się toczyła akcja tej mojej powieści.
No dobrze, no to trzymamy kciuki za obie najbliższe pani prace, pierwszą dotyczącą biografii, nie zdradzamy czyjej. Niedługo sami się państwo dowiecie. Proponuję podglądać, nie wiem, socjale, chyba
przykład,
w dzisiejszych czasach pani Dominiki.
Tak. Na pewno będę zdradzała po kropelce.
Tak. A potem będziemy wyczekiwać informacji dotyczącej kolejnej powieści. Drodzy słuchacze, gościnią audycji Życie na Pradze była pani Dominika Buczak, autorka książki Parasolki, autorka książek innych książek, których bardzo dużo pisze o kobietach, ale jak już patrząc na to, co powiedziała chwilę temu, o mężczyznach również nie zapominaj, czasami dobre słowo na ich temat też.
A no, zdarza się. Dziękuję
no dobrze,
bardzo.
Bardzo dziękuję. Zagrajmy zatem coś dla państwa.
To jest podcast audycji Na Pradze, której partnerem jest Galeria Wileńska.
Radio Praga.